Hej, mam na imię Laura, a to jest nowy odcinek mojego podcastu. Tym razem przygotowałam zrównoważoną dawkę polskiej i zagranicznej muzyki. Sześć fajnych premier, o których warto mówić. Wszystko w kolejności alfabetycznej. To zaczynamy. Rozpoczynam od świetnej pozycji, przynajmniej w mojej opinii. Tak się złożyło, że jest to najnowsza płyta Anatola Malinowskiego, Anna, zatytułowana także Anna. Miłość w czasach postkultury part 2. Warto zauważyć tę dwójkę w nazwie. Pierwsza część została wydana rok temu przez projekt Skinny Girls. Polecam ją sprawdzić. Najbardziej w tych sześciu piosenkach na najnowszej części Anna zachwyciła mnie szorstkość i surowość brzmienia. Wiem, często zachwycam się tymi elementami w muzyce. Mamy tam noise rocka, dużo przesteru i sprzężeń. Mamy też wyraźne echa shoegazu. Od początku do końca zachowany jest taki fajnie surowy klimat home recording, w połączeniu z mocnym, często żywiołowym brzmieniem. Kiedy to wszystko kumuluje, to piosenki brzmią przepotężnie. Wychwyciłam w nich też sporo wrażliwości, dużo emocji, fajną ekspresyjność wzmocnioną przez wokal. Taka bydgoska rezygnacja w bardzo dobry sposób przedstawia ten kontrolowany chaos dźwiękowy. Ten piękny hałas buduje energię i klimat pod resztę płyty. Specyficzna rytmiczność, chciałbym słuchać, co jeśli nie potrafię słuchać, stwarza już zdecydowanie bardziej klimat niepokoju. Jak słuchałam, to udzieliła mi się wątpliwość zawarta w samym tytule utworu. Ten klimat pojawia się też w następnym utworze. Chociaż tam jest bardziej tworzony przez nerwowe brzmienie basu, ale perkusje i sample też dużo dają do tego. No nie powiedziałabym, że tę płytę można sobie na spokojnie puścić przed zaśnięciem. Ma w sobie na to zdecydowanie za dużo specyficznej energii, która przynajmniej mnie rozbudza. Ale też właśnie mocno słyszę w tym emocjonalność i tak to sprawia, że serce bije szybciej, jak jej słucham. A podoba mi się też bardzo to, że przy tej całej surowości i hałasie te utwory potrafią być często fajnie melodyjne. I tak to się wszystko zgrabnie bardzo łączy ze sobą. Często w tym podcaście mówię, że zachwycam się płytami, które polecam. Tak to jakoś bywa. Tak jest też w tym przypadku, bo niesamowicie mnie to brzmienie zaangażowało. Jakoś zżyłam się z tymi piosenkami i to na tyle, że jakiś tydzień temu śniło mi się, że słucham tej płyty i rozmawiam o Anatolu z osobą, z którą się przyjaźnię. Widocznie musiało do mnie mocno to przemówić. Ta płyta w 100% mnie zaangażowała. Nie słyszę w niej specjalnie czegoś, co brzmiałoby mi niefajnie. Wszystko tam pasuje, nic nie jest wymuszone, nic się nie dłuży, chociaż dwie piosenki mają ponad 11 minut. Co, jeśli pamiętacie moje wywody na temat długich piosenek w poprzednich odcinkach podcastu, no nie słucham często zbyt długich piosenek. Na pewno warto się w tę płytę wgryźć, warto do niej przysiąść, warto skupić się na tej płycie. Mocna rzecz na ten moment jest w mojej topce roku na pewno. W polskiej topce roku. Teraz najświeższa premiera w momencie tworzenia tego odcinka, czyli najnowszy album zespołu The Armed, Ultra Pop. The Armed to był wcześniej dla mnie taki zespół zagadka. Niby znałam, ale nie do końca. Na pewno kojarzyłam jedną czy dwie piosenki. Na 100% kojarzyłam nazwę. Tak jakoś dzień przed premierą najnowszej płyty przesłuchałam tej z 2015 z okładką, która jest to jakby trochę tributem do Aladdin Sane Bowiego. I ta płyta mi się bardzo spodobała, więc stwierdziłam, że muszę przesłuchać tej najnowszej, jak wyjdzie. No i wyszła, przesłuchałam. Od razu pożałowałam, że wcześniej nie znałam tego zespołu. Ultra Pop to przepotężna płyta. Mocna pozycja. Mocne połączenie noise rocka z post-hardcorem. Przepiękny hałas. Tyle hałasu, ile mi trzeba. Tyle głośności, ile mi trzeba. I fantastycznie brzmiące gitary. Poziom hałasu równy Daughters. Może dlatego też mnie tak bardzo zaangażowała ta muzyka. Przepotężna to jest. Może się powtarzam. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę. Od początku do końca to jest mocne pierdolnięcie po prostu, w każdym utworze. Ten ciężar brzmienia jest zrównoważony przez świetne melodie. Jest w tym brzmieniu coś mocno przebojowego. Niesamowicie dobrze mi się tego słucha. Uwielbiam żywiołowość tych piosenek, uwielbiam ich wrażliwość, emocjonalność, bo to też słychać w nich. Przede wszystkim cudnie ekspresyjny wokal, często krzyk. Bardzo lubię taki krzyk. Chyba najbardziej przemawia do mnie to wszystko w Masonaga Vapors, Where Man Knows What, czy Real Folk Blues, chociaż szczerze mówiąc, dla mnie nie ma słabych piosenek na tej płycie. Nie ma nudy, nie ma zapychaczy. Nawet w takim nieco spokojniejszym Bad Selection przez większą część utworu perkusja buduje nerwowy, dość niepokojący klimat, a później wszystko pięknie wybucha. Dobrze wypada też utwór z gościnnym udziałem Marka Leingana, który zamyka płytę. Koniec końców to jest prześwietne brzmienie, jest bardzo spójne, jest świetnie przemyślane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cudowna płyta, zdecydowanie polecam ją. Będę do niej często wracać, póki co jest w mojej zagranicznej topce roku. Trzecia płyta w tym odcinku to jest właściwie taka wzmianka, dość szybka, zaskoczenie dla mnie, pozytywne na pewno, czyli najnowsza płyta Godspeed You Black Emperor. Szczerze powiedziawszy, omijałam ten zespół jakoś, nawet te kultowe płyty nie przekonywały mnie do siebie mocno. No, jednak przesłuchałam ich i nie spodobały mi się za pierwszym razem. Akurat tę najnowszą płytę sprawdziłam z czystej ciekawości, tak żeby zobaczyć, czy jest słaba, czy fajna. Bo na przykład Luciferian Towers zdecydowanie nie było dla mnie. Ta płyta przekonała mnie do siebie nawet nie tyle swoją progresywnością, co brzmieniem samym w sobie. Brzmieniem i tym, jak ono ładnie bardzo buduje specyficzny klimat. Trochę trącący patetycznością, a patetyczności za bardzo w muzyce nie lubię, jednak tylko troszkę. Bardziej ten klimat jest podniosły momentami i fajnie narasta, często jest też dość niepokojący. Dobrze to słychać piosence otwierające album, a chyba jeszcze lepiej w Job's Lament. Akurat ta piosenka mi się bardzo podoba i też najbardziej ją zapamiętałam ze wszystkich na tej płycie. Ma taką wkręcającą się w głowę melodię fajną. Brzmienie gitary jest fajnie zapętlone. Podoba mi się spójność na tej płycie. Swobodne przejścia w kolejne utwory. Każdy utwór zdaje się być rozwinięciem poprzedniego i tworzy to wszystko zgrabną całość. Ten aspekt post-rocka w piosenkach mogę chłonąć godzinami. Przekonuje mnie to też zgrabne wykorzystanie field recordings. Wszystko tworzy ten wspomniany już wcześniej dziwny, specyficzny klimat. Taką atmosferę mroczną nawet momentami, na pewno melancholijną, pełną tajemnicy. Muszę chyba odświeżyć sobie wcześniejsze płyty tego zespołu. Może w końcu się do nich przekonam bardziej. Lata temu zaczęłam mocniej zagłębiać się w szeroko pojętą muzykę elektroniczną, wszystko dzięki odkryciu twórczości Iglo Ghosta. Jego dwie epki z 2018 roku mocno mnie zafascynowały. Recenzję każdej z nich możecie przeczytać na moim blogu nadmiernysmutek.pl. Teraz muzyk wydał swój drugi album studyjny pod tytułem Lane Line Ian. Muszę przyznać, że bardzo się hypowałam na tę płytę, bo singiel Sylph Fossil wkręcił mi się mocno w głowę. I coś tak czuję, że podobnie będzie z całością, z całą płytą. Przynajmniej tak sobie myślę, kiedy przesłuchuję już jej któryś raz z kolei i ciągle się mocno zachwycam. Na pewno bardzo zachwycają mnie delikatne detale brzmieniowe, które tak ładnie wpleciono, rozłożono w tych piosenkach. To jest właśnie bardzo przemyślane brzmienie, w którym jednak słychać dużo przestrzeni. To taka cudowna mikrotonalność w brzmieniu, piękne połączenie UK Bass, łąki i glitchy. Niby tak już było słychać u Iglo Ghosta w przeszłości, jednak muzyk zdołał jakoś rozwinąć to brzmienie i zgrabnie wplótł w nie wyraźne elementy Deconstructed Clubu, Chamber Music, czy ogólnie, tak jak można odnieść się do całości, progresywnej elektroniki. Chociaż progresywna elektronika to dość szerokie pojęcie emo. No ta muzyka bardzo angażuje mnie za każdym razem, kiedy jej słucham. połączenie delikatności z nieraz uderzającym mocno basem stwarza specyficznie melancholijną i tajemniczą, może nawet hipnotyzującą atmosferę. Właśnie taką atmosferę bardzo lubię. Lubię tę dziwną rytmiczność, melodyjne synty, fajne wykorzystanie sampli wokalnych. Wspomniana już kilka razy przeze mnie delikatność sprawia, że mogłabym nawet sobie włączyć tę muzykę przed zaśnięciem. Ładnie wypadają utwory z gościnnym udziałem Babi, Lola. W klimat całości dobrze wpasował się też chór dziecięcy, który można usłyszeć w Amu Disc Mode. Wszystko brzmi tak naturalnie, świeżo, swobodnie, ale nie brakuje temu brzmieniu głębi. Coś czuję, że to będzie często przesłuchiwana przeze mnie płyta. W sumie już jest. Druga nowość z Polski w tym odcinku, nowa płyta producenta Kangurul zatytułowana Layrater. Tam mamy 9 ambientowych kompozycji rozwijających swobodnie jeden temat. Tak jakby jedną piosenkę trwającą ponad 30 minut, ale właśnie nie do końca. Bo i tak jest podzielona na 9 części. Przynajmniej ja to tak odbieram. Generalnie to jest taki bardzo atmosferyczny momentami ambient, bardzo chillujący, ale też niepokojący, często cichy. I to jest granie ciszą. Raczej stonowane brzmienie, jeśli miałabym porównać do tego, które można było usłyszeć na wcześniejszych wydawnictwach tego muzyka. Ładne rozwinięcie tego brzmienia. Pójście właśnie w kierunku bardziej muzyki, w której głównym zadaniem jest stworzenie jakiegoś nastroju, odtworzenie pewnych emocji. Przynajmniej takie mam wrażenie, ale mogę się zawsze mylić. Patrząc pod tym kątem, nowe dzieło Kangurula spełnia swoją rolę bardzo dobrze, bo stwarza naprawdę hipnotyczny klimat. Jest w nim trochę baśniowości. Jest to takie fajne eerie brzmienie. Można powiedzieć, że ta muzyka swoim charakterem wręcz prosi, żeby do niej przysiąść. Żeby skupić się na niej. Żeby położyć się, zamknąć oczy. To też jest dobre działanie na wyobraźnię. Przez muzykę. Na pewno warto jakoś zaangażować się w nią bardziej. Bo traktując płytę jako tło, nawet nie zauważymy, kiedy ona minie. Trochę ta atmosfera niepokojąca właśnie jest, tak jak mówiłam wcześniej. A na pewno jest melancholijna. Kontemplacyjność brzmienia sprzyja medytacji. Myślę, że w takich warunkach słuchanie też byłoby dobre, ale nie próbowałam. Bardzo spójne brzmienie to jest też, wiadomo. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałam, może też przekreślić pozytywny odbiór płyty. Stety, niestety, no taka jest specyfika, takie jest piękno ambientu. Czy jest to moje ulubione wydawnictwo od Kangurula? Nie powiedziałabym, nie. Bardziej przemawia do mnie na przykład Rodar Ball z 2020 roku. But still, całościowo płyta mi się podoba i polecam ją każdej osobie, która lubi ambientowe brzmienia. Kolejna polecajka to nowe wydawnictwo poznańskiego zespołu Renmin Rbo, YouTube. Nowość w labelu Koty Records. Digitalowo 5 nowych piosenek, a na CD to trochę więcej. Na CD to właściwie podwójne wydawnienie 2 epek tego zespołu. Znalazło się tam 5 nowych utworów i 3 starsze, ale w odświeżonej wersji. 3 starsze z epki Who Controls. Bardzo mi się podoba zimne i surowe brzmienie tego zespołu. Pierwsze wrażenie zostawia mi myśl, że to taki niby typowy post-punk, ale jest w nim, w tym brzmieniu coś, co mnie zaangażowało. Oprócz surowości, którą lubię, bardzo podoba mi się ekspresyjność tej muzyki. Trochę nawet taka agresywność. Można powiedzieć też, że jest ta muzyka depresyjna i chłodna. Taką właśnie posępną atmosferę tworzą te piosenki. Ta atmosfera słychać już w Jiangshi, instrumentalnym utworze pełniącym rolę intro. I świetnie właśnie wprowadzony zostaje ten klimat posępności. Zimny klimat, niepokojący klimat. Potem w Prescription słychać jeszcze jedną rzecz, która jest ważna w budowaniu tego klimatu, czyli wokal. Wokal taki bardzo surowy, bardzo ekspresyjny. Często przechodzący w krzyk. Co właśnie, jak przed chwilą powiedziałam w jednej recenzji, bardzo lubię w muzyce. chwilami właśnie wokal wzmacnia poczucie chłodu, takiego dziwnego odrealnienia, oderwania od rzeczywistości. Biorąc pod uwagę tekst piosenek, dużo w tej muzyce wrażliwości jest, dużo w niej emocjonalności. W głosie wokalisty wyczuwam rezygnację, frustrację. Bardzo chciałabym usłyszeć te piosenki na koncercie, bo to są właśnie takie piosenki, które wydaje mi się jeszcze lepiej brzmiałyby na żywo. Już studyjnie mają sobie dużo energii, a co dopiero właśnie na koncercie. Cała epka jakoś bardzo szybko mi się kończy. Póki co zostało mi zapętlanie tych 11 minut muzyki. Polecam, jeśli lubicie Postpunk i Coldwave. Czas na ostatnią wzmiankę w tym odcinku. Jako mega fanka Siusiu, czuję, że choć trochę muszę powiedzieć o moich odczuciach związanych z ich nową płytą, Oh No. Hype na tę płytę był mocny, ich poprzednia to przyznam, że dopiero weszła po czasie. Potrzebowała kilku przesłuchań, żeby się w nią wgryźć, żeby ją polubić bardziej. Chociaż tak naprawdę pokochałam tę płytę dopiero po dwóch koncertach, Siusiu. Byłam w Krakowie i w Poznaniu w 2019 roku. Ten koncert w Poznaniu wspominam z wielkim uśmiechem na ustach. To był bardzo ważny dla mnie dzień. Pamiętam go jako jeden z najlepszych koncertów, na których byłam w życiu. Trochę się będę flexować, ale jest w sumie czym. Po koncercie udało mi się przeprowadzić króciutki wywiad z Jamie Stewartem. Przetłumaczyłam go potem, jeśli macie ochotę przeczytać, to zapraszam do relacji z koncertu na moim blogu. W każdym razie Siusiu wydało teraz płytę Oh No, na której każdy utwór to collab z różnymi osobami tworzącymi muzykę. Wyszedł z tego bardzo ciekawy zbiór osobowości. Po pierwszym przesłuchaniu odebrałam go jako jakąś kompilację bardziej, mimo tego, że zawiera premierowe kompozycje tylko i jeden cover. Takie wrażenie miałam właśnie, przynajmniej po tym pierwszym przesłuchaniu, zmieszane z myślą, że jednak trochę się zawiodłam, że może miałam zbyt duże oczekiwania. Jednak w miarę jak sobie puszczałam całą płytę albo pojedyncze piosenki, zaczynałam ją bardziej doceniać. Zaczynam ją bardziej doceniać. Bo zaczyna się tak przebojowo niemalże, pięknie ekspresyjną, artpopową Sad Mescalita, w której można usłyszeć Sharon Van Etten. To jest świetny duet wokalny z Jamie. Taki początek mocno mnie przekonuje. Potem jest I Cannot Resist z Drap Majesty. To już jednak mniej. Mimo, że piosenka ma w sobie dużo wrażliwości, i lubię ten eksperymentalny podkład, fajnie stwarza atmosferę niepokoju. Kolejny duet wokalny, który mi się bardzo podoba, to w piosence z Hailey 4. Dużo na tej płycie właśnie takich artpopowych nawiązań, dużo eksperymentalu, wszystko w bardzo duchu Siusiu. Częściej to zdecydowanie bardziej stonowany take na muzykę eksperymentalną. A słychać było na poprzedniej płycie przynajmniej, że bardzo im się chciało odjechać w eksperymental. Dużo w tym brzmieniu jest delikatności, takiej specyficznej delikatności, niepokojącej delikatności. Jest mrocznie na pewno. Dużo w tym wrażliwości i ekspresyjności. Jest w tych kompozycjach też specyficzna przebojowość. Słychać to w mojej ulubionej z całej płyty, A Bottle of Rum. I to jest duet z Liz Harris, a głos Liz Harris kocham. Kocham to, co tworzy. Ten jeden cover, o którym mówiłam wcześniej, to 100 Years, czyli piosenka The Cure. Tam można usłyszeć Chelsea Wolfe. Biorąc pod uwagę, jak mocno ekspresyjne potrafią być piosenki Siusiu, myśl o tym coverze, o coverze takiej bardzo niepokojącej piosenki, wzbudzała ciekawość na pewno, ale potem przyszło rozczarowanie. Bo ten cover się mocno jakoś nie wyróżnia. Bardzo mi się podoba atmosfera tworzona przez to brzmienie, ten mrok i niepokój. Świetnie buduje to brzmienie, ten niepokój, o którym mówię. Całościowo nadal jestem zdania, że Siusiu nagrało lepsze płyty, ale to nadal bardzo porządne jest. Jako fanka na pewno będę często słuchać. To już koniec na dziś. Jak zwykle mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie w tych moich muzycznych polecajkach. Trzymajcie się, cześć!